Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wita Państwa ksiądz Kamil Dąbrowski. Trzecia niedziela zwykła obchodzona jest w całym Kościele jako niedziela Słowa Bożego. Inicjatywa ta ma sprawić, aby ludzie poznali i pokochali Słowo Boże. W Kościele trwa także tydzień powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan. Bez wątpienia to, co łączy wszystkich wyznawców Chrystusa, to Ewangelia. A zatem posłuchajmy jej wraz z komentarzem, który przygotował ksiądz Piotr Szmigielski, wikariusz parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sokółce.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret. Przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego na drodze ku morzu, za Jordanie, Galilea pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami, i rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawiwszy sieci, poszli za nim, a idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci, ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. U początku każdej drogi życiowej stoi powołanie każdego człowieka. I ono jest różne. Jedno jest powołanie do życia małżeńskiego, życia rodzinnego, inne to powołanie do życia zakonnego, inne to powołanie do życia kapłańskiego, a czasami niektórzy odczytują swoje powołanie do życia w samotności, do życia w świecie codziennym, świecie dzisiejszym, zachowując czystość, zachowując bycie dziewicą konsekrowaną. I dzisiaj mamy piękną Ewangelię, która nam pokazuje, czym jest powołanie. Powołanie to pójście za Jezusem. Pójście i zostawieniem tego, co akurat robiliśmy ze względu na Chrystusa. Ale co ciekawe jest w tej Ewangelii, to postawa Chrystusa. Bo On najpierw wychodzi do człowieka, którego powołuje. Idzie tam, gdzie ten człowiek żyje. Nie mówi: przyjdź do mnie o tej godzinie, wtedy ci powiem twoje powołanie. Ale Chrystus idzie w te momenty i w te miejsca, gdzie my akurat jesteśmy, po to, żeby wskazać nam nasze powołanie. I często może gdzieś stoimy na progu swojego dorosłego życia i pytamy: jakie jest moje powołanie? Jaką drogą mam podążyć? To może warto popatrzeć dookoła tym, czym się zajmujesz. Może to już jest początek powołania. Zobacz, co ci daje satysfakcję. Z czego się cieszysz? Z czego się radujesz w swoim życiu? Bo może wypełnianie tego jest właśnie twoim największym powołaniem, twoją największą misją, którą masz w życiu codziennym, którą Bóg przygotował dla ciebie w twoim życiu. A druga rzecz, że Chrystus nie boi się pójść do człowieka tam, gdzie on żyje. My często jako ludzie wierzący gdzieś, a my tam nie pójdziemy, bo nas tam nie akceptują, trudno jest tam być. Bo już coraz bardziej gdzieś na nas krzywo patrzył. A Chrystus idzie do Galilei pogan. Idzie do ziemi Zabulona, ziemi Neftalego. On idzie tam, gdzie często wydaje się, że nie jest mile widziany, że nie jest potrzebny. Po to, żeby złowić człowieka. I to z takich ziem, z takich przestrzeni wyciąga swoich najbliższych współpracowników. Nie stawia granic przed człowiekiem, że ten, który tu nie przychodzi, jest człowiekiem złym, niedobrym, w którym nie ma właśnie dobroci, w którym nie ma pokładów dobra, ale wie, że w każdym człowieku takie pokłady dobra są. I dlatego tego człowieka szuka, bo on właśnie zawsze wybiera człowieka od początku do końca. I trzecią rzeczą, którą chcę wyciągnąć z tej Ewangelii, a bardziej z komentarzy o tej Ewangelii, są różnice. Dzisiaj mamy opis powołania według Mateusza, ale są jeszcze inne opisy powołania według innych ewangelistów. I jeden opowiada, że Jezus przychodził obok Jeziora Galilejskiego, a inny opowiada, że odbił łódź od brzegu, z tej łodzi nauczał i potem powołał swoich apostołów. Ich zabrał. I przeczytałem gdzieś jeden ładny komentarz, który pokazywał pewną prawdę, że to może oznaczać jedną rzecz, że on musiał ich powołać kilka razy, że on musiał ich spotkać kilka razy przy różnych czynnościach, bo oni się opierali, bo zamykali uszy na jego słowo, bo może myśleli, że to nie do nich, że to jeszcze nie ten czas, że jeszcze są niegotowi, albo po prostu byli tak zajęci codziennością, że gdzieś tego nie usłyszeli. I dzisiaj również to jest w nas, że my często gdzieś słyszymy te słowa, słowa Ewangelii, słowa prawdy o nas, prawdy o Bogu, a gdzieś mimo wszystko ich nie słyszymy. Gdzieś próbujemy wszystkim innym przykryć nasze uszy, nałożyć słuchawki, zagłuszyć to słowo. A Chrystus dalej nas wybiera, dalej nas powołuje. Warto właśnie też mimo wszystko, mimo tego, że Chrystus przychodzi aż do nas, ale nastawić uszy na słuchanie. Bo język mamy jeden, a uszy dwoje. To dwa razy więcej powinniśmy słuchać niż mówić. Dlatego wsłuchajmy się w to, co mówi Ewangelia, co mówi życie do nas, co mówi nasza codzienność. Bo Bóg też tym się posługuje i przez to mówi. I wtedy może łatwiej nam będzie odkryć nasze powołanie. A gdy już mamy nasze powołanie, gdy już je wybraliśmy, gdy już złożyliśmy przysięgę przed ołtarzem, czy wierności małżeńskiej, czy wierności kapłańskiej, to wsłuchajmy się ciągle w ten głos powołania po to, żeby na nowo odszukać tą świeżość, która może przez gdzieś nam się zgubiła, może gdzieś nam uciekła. Po to, aby właśnie umieć być tak jak Jezus, który idzie do Galilei pogan, który idzie do każdego człowieka.
Nad tymi, którzy każdej niedzieli stali dyskretnie, gdzie świątyni cień, znali, patrzyli, nie rozumieli. Nad setnikami Ty zmiłuj się. I Nikodemom, co zawsze pukają, kiedy zamknięte, bo kończy się dzień. I do winnicy nikt nie chce ich nająć, bo nie są ładni, pokój dać chcieli. Pokój dać chcieli. Czy w Twoim domu są same mieszkania? Może przedpokój się znajdzie dla tych, co nie słuchali niedzielnych kazań, ale tęsknili często przez łzy. Nad tymi, którzy znaleźli Golgotę, bez Weroniki, Szymona i scen, które w kościołach maluje się złotem. Nad tymi także Ty zmiłuj się. Tym, którzy solą tej ziemi być mają, co zostawili swój rodzinny kraj, a w dłoni kamyk z podwórka ściskają, z sobą zabrany Ty pokój daj. Wskazano palcami i za którymi wędrował wciąż szept. Czy słyszał Pan, czy słyszała Pani nad wyklętymi? Ty zmiłuj się. Zmiłuj się.
matek i sióstr nie umieli mieć w nienawiści, gdy w oczach ich łzy i co oddane, to wciąż chcieli dzielić. Źle kochającym pokój daj Ty. Pokój daj Ty. Nad poetami, co zamiast pacierzy w kącie kawiarni pisali swój tren, którzy nie mogli w katechizm uwierzyć, wierzyli ptakom, Ty zmiłuj się. Tym, którzy dni wiele swych zmarnowali, gapiąc się w niebo i w ptaki i w nic, domu nie wznieśli, lecz namalowali dom z dachem w chmurach, pokój daj Ty. Pokój daj Ty.
Ewangelia i życie.
Tematem przewodnim tegorocznych spotkań ekumenicznych jest hasło „Czyńcie dobro, szukajcie sprawiedliwości”. W czwartek odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w cerkwi Hagia Sofia w Białymstoku. Nabożeństwu przewodniczył arcybiskup Jakub, ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej, a Słowo Boże wygłosił arcybiskup Józef Guzdek, metropolita białostocki.
Raz w cerkwi, raz w kościele. To dobrze, jednoczą się ludzie.
Jesteśmy wszyscy chrześcijanami, to dobrze, żebyśmy byli również pojednani, a nie na przykład wrogo ktoś na kogoś miałby spoglądać. Cieszę się i właśnie przybyłam, żeby się razem pomodlić ze wszystkimi.
Tyle jest różnych wyznań, to powinniśmy się jednać.
Mieszkamy w Białymstoku. W Polsce jest większość katolików. My tu na Podlasiu jesteśmy prawosławni i myślę, że wspólna modlitwa to jest takie właśnie zjednoczenie.
Ta modlitwa jest potrzebna, taka wspólna. Wtedy inaczej możemy popatrzeć na tego człowieka, który uczestniczy w takiej modlitwie.
Ten rejon taki jest, że i prawosławia jest, i katolików, no więc dobrze, że coś takiego się dzieje.
My jesteśmy małżeństwem mieszanym i uważamy, że to przybliża ludzi.
Bóg uduchawia człowieka, uspokaja, zbliża do Boga.
W poniedziałek, 23 stycznia, o godzinie 16:30 w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Białymstoku, odbędą się nieszpory ekumeniczne pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Guzdka, metropolity białostockiego. Słowo Boże wygłosi arcybiskup Jakub, ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
Ewangelia i życie.
W Białymstoku od grudnia działa duszpasterstwo dla Białorusinów obrządku rzymskokatolickiego. Msze święte w języku białoruskim są sprawowane w niedzielę o godzinie 14 w budynku tymczasowej kaplicy parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe. Z prośbą o to do księdza arcybiskupa Józefa Guzdka zwróciła się grupa wiernych, którzy z powodu represji musieli opuścić własny kraj. Jedną z inicjatorek jest Kaciaryna Piotrowicz.
Ten pomysł podpowiedzieli przyjaciele katolicy, którzy mieszkają w innych miastach Polski, a którzy pochodzą z Białorusi. Po prostu powiedzieli, że u nich już w kościele jest taka msza święta w języku białoruskim. Dlaczego by w Białymstoku nie pojawiła się taka msza święta? Było to podczas pielgrzymki białoruskiej, kiedy szliśmy tym latem z Warszawy do Kostomłotów, do granicy z Białorusią. Był czas pomyśleć o tym, jak modlić się w języku ojczystym tutaj w Polsce. I powstał taki pomysł, że dobra rzecz, co niedzielna msza święta w języku białoruskim. Próbowaliśmy na różny sposób, po prostu rozmawialiśmy tutaj z księżmi, z proboszczami parafii, szukaliśmy księży, którzy umieją modlić się po białorusku. Tak trochę potrwał ten proces. Później ułożyliśmy taką listę do księdza arcybiskupa białostockiego z prośbą, aby on poszukał też dla nas takiego księdza. Zbieraliśmy podpisy pod tą prośbą. I w trakcie okazało się, że jest taki kapłan tutaj w Białymstoku, który przez dłuższy czas, przez 7 lat służył na Białorusi i umie, zna język białoruski i może modlić się po białorusku i jest zgodny, pogodził się łaskawie na naszą prośbę i tak w końcu biskup podjął decyzję, że w tej parafii, gdzie służy ten ksiądz, może być odprawiana tam msza święta w języku białoruskim. Regularnie, każdej niedzieli. Rzeczywiście, kto jedzie do Polski, to po prostu z szacunku ma nauczyć się języka polskiego, ale migranci wiedzą, jak niełatwo jest w innym kraju przyzwyczajać się. Dlatego ludzie szukają jeden drugiego, swoich rodaków. Również w tej płaszczyźnie wiary, religii chce się modlić się wspólnie, nie tylko w rodzinie na przykład, czy indywidualnie, ale wspólnie na Eucharystii. I jeszcze jest taki problem, że na przykład, żeby wyspowiadać się, to jest już inna rozmowa, żeby wypowiedzieć swoje intymne takie rzeczy. Łatwiej to jest zrobić w języku ojczystym, w języku białoruskim dla Białorusinów. I chcę się, żeby kapłan też zrozumiał w takiej szczególnej sytuacji. I dlatego też prosiliśmy o to duszpasterstwo, żeby był taki człowiek, taka osoba, która zrozumie, z którą można porozmawiać indywidualnie, czy wyspowiadać. Powiadać się, no i także pomodlić się we wspólnocie podczas mszy świętej.
Ewangelia i życie.
Kolędy i pastorałki w aranżacji rodziny Pospieszalskich zabrzmiały w ubiegłą niedzielę w Białymstoku. Muzykująca rodzina zagrała w kościele pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza. Artyści zaśpiewali w intencji uchodźców z Ukrainy i Białorusi.
To jest ważne wydarzenie, ponieważ wśród gości są uchodźcy z Ukrainy, są przedstawiciele społeczności, które dzisiaj doznają okrucieństwa, doznają zła, cierpią. Przywitajmy bardzo serdecznie.
Łezka wokół się kręci, jak się niektóre kolędy śpiewa i myśli się o sytuacji na wschodzie.
To wydarzenie zazwyczaj odbywało się w Grodnie.
Wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski.
Tutaj teraz jest bardzo dużo naszych ludzi, ludzi z Białorusi i też ludzi, którzy teraz są na Białorusi, też o tym wiedzą i dla nich to też jest ważne.
Oni mają ciężki czas, mieli święta, których obchodzić nie mogli. Ci, co są u nas, co obchodzili razem z nami, to jest razem z nimi i dla nich też.
Jeżeli ktoś jest rozłączony, czy ma w tym momencie sytuację wojenną w swoim kraju, no to jest zupełnie niewyobrażalna sytuacja tak naprawdę. Miejmy nadzieję, że to jakoś duchowo pomaga.
Ewangelia i życie.
Wysłuchajmy drugiej części felietonu o liturgii, który przygotował ksiądz Karol Dzierżek, wikariusz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Mońkach.
Osłonić się pragnieniem Pana, część druga. Kontynuujemy nasze refleksje na temat liturgii. Poprzednio mówiliśmy o jedności duchowo-cielesnej człowieka i konieczności zaangażowania zarówno ducha, jak i ciała do owocnego przeżywania liturgii. Jak pisał papież Franciszek, ten liturgiczny język ciała rozciąga się na przestrzeń, rzeczy i czas. Dziś kilka słów na temat przestrzeni, czyli tego, co znajduje się w naszych świątyniach. Każdy element wyposażenia Kościoła ma konkretne znaczenie i zadanie. Spójrzmy na trzy miejsca, które widzimy idąc przez Kościół. Konfesjonał, ołtarz i tabernakulum. Gdy wchodzimy do prawie każdego kościoła, zauważamy w nim konfesjonał, czyli specjalne miejsce przeznaczone do sprawowania sakramentu pokuty i pojednania. Niejako przechodzimy przez konfesjonał, aby dojść do ołtarza i tabernakulum. Inaczej mówiąc, przez spowiedź, sakrament pojednania, dochodzimy do Eucharystii, sakramentu pojednanych. Zauważmy, że akt pokuty ma miejsce właśnie po rozpoczęciu liturgii. Ojciec Święty Franciszek w swoim liście o liturgii zauważył: początek każdej celebracji przypomina mi, kim jestem, prosząc mnie o wyznanie grzechu i zapraszając do błagania Najświętszej Maryi Zawsze Dziewicy, aniołów, świętych i wszystkich moich braci i sióstr, aby modlili się za mnie do Pana. Z pewnością nie jesteśmy godni wejść do Jego domu. Potrzebujemy Jego słowa, aby zostać zbawionymi. O tym przypomina nam konfesjonał, który mijamy wchodząc do kościoła. O tym, że Pan Jezus czeka na nas z otwartymi ramionami, aby każdy pojednał się z Bogiem, aby z czystym sercem mógł podejść do ołtarza, do tabernakulum i owocnie uczestniczyć w liturgii. Pięknie wyraża to modlitwa kapłana wstępującego na stopnie ołtarza, odmawiana w mszy świętej w klasycznej formie rytu rzymskiego. Zgładź nieprawości nasze, prosimy Cię, Panie, abyśmy do przybytku Najświętszego z czystym sercem mogli przystąpić. Tak więc mijamy konfesjonał i dochodzimy do ołtarza. Ołtarz jest miejscem, które przypomina uczestnikom liturgii o dwóch wydarzeniach. Papież Franciszek wyjaśnia nam: to, co widzimy, kiedy się gromadzimy, by uczestniczyć w Eucharystii, w mszy świętej, pozwala nam zrozumieć, co będziemy przeżywać. W centrum przestrzeni, w której ma być ona sprawowana, znajduje się ołtarz, który jest stołem przykrytym obrusem, a to kojarzy nam się z ucztą. Na stole jest krzyż, wskazujący, że na tym ołtarzu składana jest ofiara Chrystusa. Oprócz podwójnego, liturgicznego znaczenia ołtarza, wartościowe może być porównanie ołtarza do duszy człowieka. W zapiskach księdza biskupa Szelążka, założyciela Zgromadzenia Sióstr Terezjanek, możemy przeczytać: ołtarz to obraz duszy człowieka, w niej chce mieszkać Chrystus. To, co zewnętrznie człowiek przez ołtarz wyraża, dziać się powinno w jego duszy. Gdy jesteśmy w kościele, naszą uwagę podczas liturgii winniśmy zwracać na ołtarz. Warto zastanowić się, w jaki sposób możemy ozdobić naszą duszę, aby była święta. Tak jak ołtarz przykrywamy białym obrusem, tak my możemy ozdobić naszą duszę czystością serca. Tak jak na ołtarzu ustawiamy i zapalamy świece, tak my możemy mówić i pokazywać innym naszą żywą wiarę, czyli dawać świadectwo. Tak jak ołtarz ozdabiamy kwiatami, tak nasza dusza będzie piękniejsza podczas spełniania dobrych uczynków, uczynków miłosierdzia względem bliźnich. I tak jak na ołtarzu lub w jego pobliżu umieszczamy krzyż wskazujący na ofiarę Chrystusa, tak możemy ozdobić naszą duszę zdolnością do ofiary, do odpowiedzi Bożej miłości. Nie tylko sprawowanie Eucharystii, lecz także adoracja Najświętszego Sakramentu poza mszą świętą jest bardzo cenna. Wspólnota chrześcijańska nie może zaniedbać pogłębiania tego aspektu kultu eucharystycznego. Tabernakulum jest miejscem przechowywania Najświętszego Sakramentu Eucharystii do adoracji. Tak więc najpierw podchodzimy do konfesjonału, sakrament pojednania. następnie do ołtarza, sakrament pojednanych oraz do tabernakulum, adoracji eucharystycznej. Piękno, podobnie jak prawda, zawsze budzi zachwyt, a odnoszone do tajemnicy Boga prowadzi do adoracji, pisze papież Franciszek w Desiderio Desideravi. Zatem pięknie sprawowana i świadomie przeżywana liturgia zaprasza nas do modlitwy osobistej przed tabernakulum, przed żywym i prawdziwym Bogiem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Można powiedzieć, że niedzielna msza święta jest audiencją publiczną z wyznaczoną godziną, obowiązkiem wynikającym także z przykazań kościelnych. Jak często przychodzimy na audiencję prywatną, na adorację Najświętszego Sakramentu, nie z obowiązku, nie z przykazań, ale z potrzeby serca. Warto patrzeć na konfesjonał, ołtarz, tabernakulum oraz inne miejsca w Kościele świadomie, znając ich zadanie, znaczenie i przełożenie na nasze życie. Następnym razem przybliżymy kwestie szat i przedmiotów używanych w liturgii oraz ich znaczenia i symboliki.
Ewangelia i życie.
Święty Hieronim powtarzał: nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Papież Franciszek poprzez Niedzielę Słowa Bożego zachęca nas do lektury Pisma Świętego. Nie mów, że Bóg milczy, jeżeli twoja Biblia jest zamknięta. Współczesny świat daje nam naprawdę wiele możliwości dotarcia do żywego Słowa. Zachęcam do tradycyjnej lektury tej niezwykłej księgi, a także do licznych aplikacji, które możemy zainstalować na naszych smartfonach, aby lepiej zrozumieć Słowo, jakie kieruje do nas Bóg. Szczególnie polecam Państwu aplikację Modlitwa w drodze, którą przygotowali jezuici. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę dobrego tygodnia. Kłania się Państwu ksiądz Kamil Dąbrowski. Do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ewangelia i życie.